One day, several years ago, I was teaching a class in the full-time training.
Pewnego dnia uczyłem na szkoleniu pełnoetatowym.
And we had a very delightful period of interaction.
Mieliśmy bardzo dobrą wymianę społeczności. Ponieważ zapytałem szkolonych, poprosiłem, aby podali mi werset w Biblii, tylko jeden werset, dokładnie jeden, który wyjaśnia dokładnie, wprost, dlaczego wszechświat i wszystko inne istnieje. Było to zabawą, ponieważ podawali wiele różnych wersetów. Później wyjaśnialiśmy, jak one wiążą się z tym punktem, ale niestety nie był to ten werset ani inny. Odważniejsi podawali swoje wersety, ale ci tacy nieśmiali raczej myśleli, że pewnie oni nie mają racji, podając swój werset. I wreszcie jeden brat podał werset. Może próbowaliście go zlokalizować w ciągu tej chwilki. Z Księgi Objawienia, rozdział 4, werset 11. I tam żywe stworzenia, które symbolizują stworzenia, chwalą Boga i ogłaszają, że stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Tak więc nie jest to sposób, w jaki stworzenie zaistniało, ale powód, dla którego wszechświat istnieje i wszystko, wszyscy i wszystko istnieje z powodu Bożej woli. Tak więc te trzy dni, aniołowie, wszechświat, i Bóg, którego natura jest to, że ukrywa się, nie dał nam poznać tej woli przez długi czas. Księga Hiob, doświadczając wielkiego bólu, mówił do Boga, że pewnie istnieje w tym jakiś sens, jakiś cel, ale on jest ukryty u Ciebie. Gdy Pan Jezus usługiwał i nauczał, powiedział o woli Ojca wiele razy. Mówił o woli Ojca wiele razy. Uczył nas modlić się, aby wola Boża wypełniła się na ziemi, tak jak w niebie. Co pokazuje, że w niebie ta wola wypełnia się natychmiast i modlił się, żeby ta wola również wypełniła się na ziemi. Jest to już nauka o królestwie. Mówi o tym, że nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, ale tylko ten, który wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. I później mówi o tych, którzy czynią nieprawość. Tak więc oni posługiwali się Pańskim imieniem, aby dokonać pewnych rzeczy. Ale Pan powie, że nie uznaje ich. Postępowaliście bezprawnie. Robiliście to wszystko, ale nie poniliście woli Ojca. Tak więc pod koniec 12 rozdziału Ewangelii Mateusza,
drastycznie separating himself
gdy Pan oddzielił się od wszystkiego, co naturalne, nawet od swojej matki, braci i sióstr, powiedział, że każdy, kto czyni wolę mego Ojca, jest moim bratem i siostrą i matką. I wszyscy wiemy, że był w ogrodzie Getsemane, tuż przed śmiercią, modlił się. Interesował go nie ten kielich, który miał wypić, ale wola Ojca. Tak więc jego wola i wola Ojca stały się jedno. W Ewangelii Jana widzimy wewnętrzne życie Pana związane z Jego dziełem. Powiedział, że przyszedłem z nieba, nie żeby czynić swoją wolę, ale Jego wolę tego, który mnie posłał. A w 4 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o grzesznej kobiecie, o rozmowie między Panem i tą kobietą, Pan usłużył je żywą wodą, mówił o prawdziwych czcicielach. Przyszli uczniowie, przyszli jedzenie, przyniosli jedzenie, po które poszli, i Pan nie był zainteresowany jedzeniem. Uczniowie nie wiedzieli, co się dzieje. Oni przynieśli mu jedzenie, a on mówi, że moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał. Wśród innych rzeczy, wszystkie te wersety wskazują na fakt, na to, że drugi człowiek, w przeciwieństwie do pierwszego człowieka, to człowiek, który pełni wolę Bożą. Wszystko, czego Bóg chce, realizuje bez względu na koszty. W psalmie, który jest przetaczany w 2 rozdziale listu Hebrajczyków, jest powiedziane, że mam upodobanie w Twojej woli. O mój Boże! Dotychczas zobaczyliśmy, że Boża wola, to czego Bóg chce, z jej powodu wszystko istnieje. Z pewnością Wy istniejecie z powodu tej woli. Z tego powodu istnieje Europa i cała Ziemia. I jest pewna osoba, drugi człowiek, który tym żył. Był posłuszny aż do śmierci. Jego ludzka wola poddała się boskiej woli. On po raz pierwszy ustanowił model posłuszeństwa. Wola Boża, ta osoba, która pełni wolę Bożą, dobra robota. Musimy zrozumieć, że Chrystus, który żyje w nas, jest takim właśnie człowiekiem, taką właśnie osobą. On tak właśnie żyje. I gdy ma taką sposobność, aby jeszcze raz żyć w nas, tak właśnie będzie żyć. I odkryjemy, i mam takie uczucie, żeby podzielić się pewnymi sprawami, które doprowadzą nas do tego tematu konstytucji jednego nowego człowieka. W końcu nauczymy się, że najgłębsza jedność między nami i Panem to organiczny związek. Gdy ta jedność z Nim, nasza jedność z Nim, rozpoczyna się w duchu, przenika umysł i ma wpływ na emocje, dociera do woli, naszej woli. Jesteśmy jedno z Panem na poziomie naszej woli. I wówczas pojawia się głęboka harmonia, nieopisany pokój w naszej istocie. Z pewnego powodu, znane są tylko Bogu, znane tylko Bogu, Szaweł z Tarsu został wybrany, by być wyjątkowym apostołem, wśród apostołów. Jego wyjątkowość polega na tym, że on poznał tę tajemniczą wolę Bożą. I gdy on świadczył, jak kontaktował się z Panem w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, gdy spotkał Pana po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich, gdy spotkał Ananiasza, Ananiasz wprowadził go do społeczności ciała Chrystusa. Ananiasz, on miał wątpliwości, żeby spotkać się z Szawem. Ale Pan powiedział mu, jaki jest jego zamysł. I czytamy w Dziejach Apostolskich 22:14, że Bóg naszych ojców wybrał Cię, abyś poznał Jego wolę Bóg ojców naszych przeznaczył Cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego. Paweł nie był jednym z 12, który chodził z Panem, nie doświadczył tak wielu rzeczy w ciele. Ale wydaje się, że po zmartwychwstaniu Chrystusa, Jan był szczególnym przypadkiem, jeśli chodzi o jego zwieńczoną posługę. Paweł był wyjątkowy w tym, że został wybrany, wyznaczony, by poznać Bożą wolę. Tak więc, jeśli chcemy poznać Bożą wolę, potrzebujemy Pawła, pomocy z jego strony, ponieważ on został wyznaczony, by poznać wolę Bożą i przedstawia wystarczające objawienie na ten temat dla nas w swoich listach. I najlepsze tego miejsce widzimy w liście do Kolosan. I zobaczymy wolę Bożą, i teraz zobaczymy wolę Bożą w związku z nowym człowiekiem. W liście do Kolosan
nie był tam osobiście.
Że on nie był osobiście w Kolosach, ale wysłał tam list. Ale gdy tylko usłyszał o ich wierze w Pana, zaczął coś robić. W 1:9 czytamy: dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić. Co za odpowiedź? I o co się modlił? Abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Czyli nie przestajemy się za was modlić. Ta modlitwa miała charakter nieustanny. Kiedy ostatnio modliliście się, byliście tak, wyczuwaliście taki nacisk wewnętrzny, żeby modlić się bez ustanku? Musi być pewien powód, w istocie Pawła, by modlić o tych nowych wierzących. Ta kwestia woli Bożej musi być tak centralna, główna dla Pawła. I musi być tak istotna w życiu chrześcijańskim, że on modlił się bez ustanku, nie przestawał, aby ci młodzi wierzący w Kolosach, aby dosłownie tam, czy po angielsku, zostali wypełnieni pełnym poznaniem woli Jego. Żeby byli wypełnieni pełnym poznaniem woli Jego. We wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. Wydaje się, że bez tego nie możemy być prawidłowymi chrześcijanami w życiu Kościoła. Jeśli brakuje nam tego, musimy wiedzieć, dlaczego istniejemy, dlaczego jesteśmy wierzącymi, co Bóg czyni we wszechświecie. Pod koniec listu do Kolosan mamy kilka słów na temat Epafrasa, który przyprowadził ich do wiary w Chrystusa. Zobaczmy, co Paweł mówi na temat Epafrasa. Rozdział 4, werset 12. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach. On tutaj toczy bój. To słowo pojawia się również w wersecie pierwszym, że Paweł też toczył bój. Teraz mamy kolejnego brata, który toczy bój za braci i sióstr. Toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali, dojrzali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Te dwa wersety tworzą list do Kolosan. Łączą to. Tworzą ramy listu do Kolosan. Są to nieustanna modlitwa, abyśmy zostali wypełnieni pełnym poznaniem woli Bożej. We wszelkim duchowym zrozumieniu i mądrości. Gdy ta modlitwa się wypełnia, nasza istota wypełnia się świadomością, czego chce Bóg. Bóg wlewa ten zamiar w naszą istotę. Co robi? Jest to piękna koordynacja, że możemy uzyskać taką jedność z Bogiem, że możemy uzyskać dojrzałość, poznanie. Te dwa wersety, tak jak odnoszą się one do nas, mogą wskazywać o stronę pozytywnej, że możemy czynić postęp w pełnym poznaniu poznania, możemy być wypełnieni pełnym poznaniem. Mamy również duchowe, boskie zrozumienie. Abyśmy dojrzewali w tych kwestiach. Jest proces dojrzewania. Abyśmy trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Tak wskazuje tutaj na całą wolę Bożą. Popatrzmy na to z innego kąta, z innej strony. Wierzący nie mają za wiele poznania woli Bożej. Nie mają pełnego poznania woli Bożej. Załóżmy. Czytamy, piszemy o tym w takim czasopiśmie Affirmation Critique. Przeczytałem różne książki napisane przez chrześcijan na temat woli Bożej.
But I came to a rather strange realization.
O woli Bożej.
Czyli studiował różne woli, książki na temat woli Bożej. I wiele z tych książek skupia się raczej na własnym ja niż na Bogu. Tak więc prawdopodobnie te książki o woli Bożej nie powinny były powstać. Nie było wolą Bożą, żeby one powstały. To smutne, że wierzący nie wiedzą, co zostało objawione dla Pawła ze względu na nasze doskonalenie, czym jest wola Boża. I spędzają całe swoje dni zastanawiając się, tak, na co Bóg pozwala. I niestety mogą wyminąć się z wolą Bożą i mogą odnosić to teraz kwestia dochodzenia do dojrzałości, stania się dojrzałym i uzyskania takiej pewności w całej woli Bożej. Nie wiem, co było w sercu Watchmana Nee, gdy pewnego dnia zapytał braci w Hongkongu, by zaprowadził go na przystanek kolejowy. Spodziewał się, że czeka go ten proces wytoczony przez komunistów. Myślę, że wiedział, co robi, zostając w komunistycznych Chinach, bo wiedział, że na tym polegała wola Boża. To było wolą Bożą, żeby został uwięziony przez te 20 lat. Gdyby nie to, być może nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Głównym powodem, dla którego mówię o tym, jest to, że Pan żyje we mnie i porusza się we mnie jako namaszczenie i idzie w tym kierunku. Ale nie ma to charakteru takiego arbitralnego. Bóg ma zamiar, żeby uzyskać jednego nowego człowieka przez to, że Chrystus stanie się wszystkim dla nas. Abyśmy mogli odpowiedzieć i odpowiedzieć najlepiej, jak potrafimy na chwilę obecną. Czym jest wola Boża? W Księdze Objawienia 4.11. W liście do Efezjan. Zwróćmy się do listu do Kolosan, żeby uzyskać odpowiedź. I odpowiedź ukazana w tej księdze ma dwa etapy. Po pierwsze, wola Boża to sam Chrystus. W tym, że jest wszechobejmujący. Ma pierwsze miejsce, pierwszeństwo we wszystkim. Bóg chce Chrystusa. Powiedział to wyraźnie w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Oto mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Jak ukazuje list do Kolosan, wolą Bożą również jest to, aby ten Chrystus był wszystkim dla nas przez to, że jest naszym życiem i takim naszym pierwiastkiem, elementem składowym ze względu na Kościół, który jest ciałem Chrystusa i jednym nowym człowiekiem. O tym właśnie mówili do Kolosan. Co ta księga pokazuje nam? Pokazuje Chrystusa we wspaniały sposób. To, czego chce Bóg. I pokazuje też, że ten Chrystus żyje w nas, aby być wszystkim dla nas, w końcu staje się nami, będąc naszym życiem i naszą konstytucją. Służy to Kościołowi, który jest ciałem Chrystusa i jednym nowym człowiekiem. W książce Doświadczenie życia jest rozdział mówiący o woli Bożej. I w jednym punkcie brat Lee mówi, jest to zbieżne z tym, co chcemy teraz powiedzieć. Powiedział, że wola Boża to polega na tym, żeby zespolić się z nami. I mówimy tutaj o tym, żeby Chrystus był naszym życiem i naszą konstytucją, czyli żeby zespolił się z nami. Tak więc weźmy ten aspekt woli Bożej. Jego wola wobec was polega na tym, aby zespolić się z wami. Następnie Jego wola polega na tym, aby umieścić was w różnych okolicznościach i sprawić, że będziecie mieli różne doświadczenia, które pogłębią to zespolenie. Być może w waszym przypadku to, czego potrzebujecie, to aby może potrzebujecie brata, który jest waszym mężem, który jest taki głęboki, ma takie jakieś takie chodzi o żonę? Otrzymacie żonę, która nie jest taką prostą osobą, ale ma takie rozległe oceny, takie rozbudowane. A natomiast wy chcielibyście, tak, żeby wasza żona była połączeniem z jednej strony duchowej siostry, Madame Guillon, i Miss Świata. Często mówię o braciach, którzy kończą czwarty semestr, o małżeństwie. Jest to ważna sprawa, żeby o tym myśleć. I spędzam fajny czas z nimi. Myślicie właśnie o tym, żeby połączyć Madame Guillon i Miss Ameryki, tak? Pozwólcie, że powiem dwie rzeczy. Taki ktoś nie istnieje. Taka siostra nie istnieje. Po drugie, jeśli istniała, gdyby istniała, nie byłaby zainteresowana tobą, wami, bracia. Ponieważ nie jesteście dobrym odpowiednikiem dla niej.
Co?
Czy chcecie woli Bożej, czy nie? Wola Boża to wszech zawierający Chrystus, który wtapia się w was, po to, żeby powstało ciało Chrystusa, jeden nowy człowiek. I Pan wie, jakie mamy usposobienie, jaką mamy duszę, ego. Nasz Ojciec jest geniuszem w tym, jak zarządza, odmierza nam wszystko. I każda przeobrażona osoba na podstawie świadectwa Jakuba obejrzy się za siebie i odda chwałę Bogu. I powie, że Bóg pasł mnie przez wszystkie dni mojego życia. Ja jeszcze nie skończyłem swego biegu, swojej podróży, ale nauczyłem się, ale dziękuję Panu, jak patrzę po czasie wstecz na swoje różne doświadczenia. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Ale z pewnej perspektywy, po tym jak Chrystus wbudowuje się w naszą istotę i korzyści, jakie niesie to ze sobą, przyznaję, że tak, chwalę Cię, Panie. Dziękuję Ci, Panie. A czasami możemy powiedzieć: Panie, muszę Ci powiedzieć dwie rzeczy. Dziękuję Ci za to doświadczenie, żeby już nigdy więcej się nie powtórzyło. Oby nigdy się więcej nie powtórzyło. I Pan pewnie będzie milczał. Nie musi się usprawiedliwiać przed nami. Ale pewnie ma jakieś inne myśli w zanadrzu. Nie chodzi o to, że tylko zgadzamy się z Bożym porządkiem, tym, który ustala w naszym życiu. Chodzi o te wszystkie decyzje, które podejmujemy w Jego świetle. Co będzie rządzić całym naszym życiem na ziemi? Gdy to światło zaświeci na nas, że wszechświat został stworzony ze względu na wolę Bożą i my istniejemy ze względu na Jego wolę, nie chcę prowadzić życia, które jest sprzecznością samą w sobie. Nie chcę spędzić resztę swoich dni walczyć przeciwko ścieniowi. Jestem właśnie w tym celu stworzony. Dlatego mnie zbawiłeś. Dlatego będę żyć ze względu na to. I nie będziesz musiał zdawać mi relacji z tego, co robisz. Oddaję Ci siebie w każdym aspekcie swojego ludzkiego życia. Na każdym etapie swego życia, by żyć w Twojej doskonałej woli, która obejmuje Chrystusa i Kościół. Gdy skończyłem seminarium w 1962 roku, Pan umieścił coś w moim sercu. Z pewnością nie pochodziło to ode mnie. Że Bóg ma doskonałą wolę. Coś, co zarządził. I później z tego taka wola dopuszczająca, przyzwalająca. A my nie znamy jej. Podejmiemy decyzję przed Bogiem. Nawet jeśli nie wiedziałem, jaka jest Twoja wola, po prostu to wybieram. Aha, i w oparciu o tę decyzję, którą podjąłem wtedy, Pan zaczął oddzielać mnie od wszystkiego, co było związane z systemem chrześcijańskim. I miałem takie odczucie, takie konkretne odczucie, że muszę przenieść się do Kalifornii. I pewnego dnia przyszło zaproszenie, aby służyć w grupie chrześcijańskiej w Berkeley. I właśnie Berkeley jest w Kalifornii. I wydawało mi się właśnie, że to jest dobra odpowiedź na moje poszukiwanie. I pamiętam, że gdy powstawałem po modlitwie na kolanach, taki miałem zwyczaj, robiłem tak wtedy. I wtedy powiedziałem Bogu, z pewnością, skoro On mnie prowadzi, powiedziałem, nie chcę wyminąć się swoją doskonałą wolą. Nie mogę wam opowiedzieć całej historii. Nie po to się tu zebraliśmy. Pobraliśmy się z żoną. Umieściliśmy to, co mieliśmy, swój dobytek w samochodzie i pojechaliśmy do Kalifornii. Zanim to zrobiliśmy, czytałem po grecku list do Efezjan. Czytałem też po angielsku. Rozdział 3, 9 do 11. Dało poznać swoją mądrość poprzez Kościół, władzą i zwierzchnością. I byłem zachwycony. Człowiek, który pokazał mi, co to znaczy, powiedziałem, że człowiek, który pokaże mi, co to znaczy, pójdę za nim. Nie chodzi mi o człowieka samego w sobie, ale człowieka, który posiada taką prawdę. Ponieważ po tym, jak skończyłem seminarium, powiedziałem, że nie ufam żadnemu teologowi. Muszę być sceptyczny we wszystkim. I zacząłem się modlić. Teraz jestem w Kalifornii. Spotkałem brata z kościoła w San Francisco. Powiedział mi o bracie Lee i o kościołach miejscowych. I o spotkaniach domowych. Dał mi trochę książek posługi. Czytałem wtedy taki Stream Magazine, taki czasopismo. I tam była mowa o Bożym zamiarze wobec Kościoła. I ten artykuł miał trzy części. I w jednym z nich był wykład Efezjan 3:9-11, czyli to, o co prosiłem Pana. Inna książka, którą dostałem, to podłoże Kościoła, a trzecie to nieustanna ofiara całopalna. Wszystko to całkowicie Pańskie miłosierdzie. I to przyprowadziło mnie do odzyskiwania Pańskiego. Tak więc nie, to nie było spotkanie, na którym byłem. Nie chciałem, żeby spotkać się z miłością ze strony innych chrześcijan, żeby stać się centrum troski innych. Nie byłem jakimś idealistą. Po prostu chciałem tego, co prawdziwe, rzeczywiste. Tak więc to, co mnie zdobyło, i w mojej wewnętrznej istocie byłem odświeżony. Osobiście odświeżony. Tym, co mnie zdobyła mnie wizja Bożego zamiaru, połączona z podłożem Kościoła i poświęceniem. I z tego powodu przyszedłem. I tylko z tego powodu. Pan otworzył mi dwa pierwsze wersety w mojej osobistej społeczności z Nim. To gdzie powinniśmy być? Dlaczego przyjechaliśmy do Kalifornii? Pan otworzył mi te dwa wersety. Jeden z Jana 14. W domu moim jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Uświadomiłem sobie, ja nigdzie nie pasuję. I nigdy. Co? I więcej jestem z Panem, tym jestem samotniejszy. Kiedyś otrzymałem list od dziekana seminarium. Powiedział: Ron, w moim biurze późno w nocy piszę do ciebie i zadaję ci pytanie. Czy jeden człowiek może mieć rację, a cały Kościół, na myśli cała denominacja, może się mylić? Gdy przeczytałem, tak. Mogę to wyrazić tylko na dwa sposoby, gdy jestem tutaj. Z Bożej strony jest to miłosierdzie. Całkowite miłosierdzie. Ze strony człowieka jest również ze strony Boga. Wola Boża chciałem tylko woli Bożej i tylko wolę Bożą otrzymałem. Popatrzyłem na Niego i w Jego miłosierdziu trwam na tej drodze, aż zejdzie, aż zakończy się mój bieg. To jest z hymnu, coś cytuję teraz, brat. Naucz mnie, Panie, Twoich dróg. Więc dochodzimy do kwestii woli Bożej, objawionej w liście do Kolosan. I zobaczymy, że skupia się ten list na wspaniałym, wszechzawierającym Chrystusie, który staje się naszym życiem, naszą osobą, pierwiastkiem składowym, aby Bóg mógł uzyskać jednego nowego człowieka, który niesie Jego obraz. I to wypełnia Boży odwieczny zamiar. Oto jest centrum, ogniskowa. Bez względu na to, na jakim etapie jesteśmy w ludzkim życiu,
what do you need? What kind of circumstances should you be in?
jakie muszą być, pojawić się okoliczności, które sprawią, że będziesz bardziej doświadczać Chrystusa, że będziesz bardziej się Nim radować, że zespolisz się z Nim, staniesz Nim przebudowany. Nie wiem, dlaczego nasza sytuacja jest taka, a nie inna. Zobaczcie, mamy prawo Ducha Życia, które działa w nas. Chrystus jest po prawicy Boga, wstawia się za nami. Myślę, że to wystarczy. Ale jeśli zobaczymy na to, co powiedział Jakub w Księdze Rodzaju, to myślimy, że to nie wszystko. Mamy to stwierdzenie wszystko. My jesteśmy w tym wszystkim. Jeśli ma się pojawić nowy człowiek, który wypełni odwieczny Boży zamysł w jego odzyskiwaniu, muszą brać bracia i siostry w każdym wieku, wchodzący z różnych kategorii, którzy prowadzą życie z Panem, i którzy uzgodnili coś z Panem, zawarli jakieś przymierze z Nim. I ponieważ Bóg działa w oparciu o zasady, On nie porusza się, gdy wola ludzka jest wierna. On czeka, aż człowiek będzie korzystać z woli swojej i podejmie różne decyzje. Jak na przykład zaproponować małżeństwo i potem zgodzić się na nie. I teraz Pan wie. On oczywiście wie wszystko. Ale w związku z nami poznaje. Oto jest otwarte naczynie. Oto jest poświęcone naczynie. Tu mogę pracować. Gdy podchodzimy do kwestii konstytucji, jeszcze nie zająłem się konspektem, nie przejmujcie się, zajmiemy się tym. Konstytucja niesie ze sobą całą naszą istotę trójczęściową i przesyca nią Chrystusem przez dłuższy okres czasu. Gdy dobrze rozumiemy i podejmiemy działanie, które pasuje do tego, gdzie się znajdujemy, chcę Wam podać pewne rzeczy, które są związane z doświadczeniem, które mogą Wam zachować wiele lat. To są zasady ciała. Pewne rzeczy, które istnieją, gdy znajdujemy się w woli Bożej, aby Chrystus wtopił się w naszą konstytucję i utworzył innego nowego człowieka. Pierwsza z tych zasad, jak wiele ich jest, ja sam sobie zadaję takie pytanie. Może cztery. W Bożej ekonomii wszystko ma charakter osobisty z Panem. Niektórzy może pamiętają, że w 1994 roku na szkoleniu brat prowadził studium krystalizujące pieśń nad pieśniami i powiedział: Pan dał mi te trzy słowa. Dwa słowa: osobista i czuła. To słowa boskiej historii miłosnej. To są wyrażenia w bosko-ludzkiej historii miłosnej. Wszystko ma charakter osobisty i czuły. Nie chodzi tylko o poddanie się suwerennej woli Bożej, której nie chcecie. I nie chcecie poddać się tym doświadczeniom, które was przebudowują. Gdy to się dzieje jako część tej historii miłosnej, zgodnie z pieśnią nad pieśniami, jeśli z każdym doświadczeniem miłość staje się słodsza i głębsza, wtedy pojawia się zupełnie inna sytuacja. Coraz bardziej chcecie mówić do Niego: mój umiłowany. W liście do Efezjan Paweł mówi o umiłowanym. Mówi, otrzymaliśmy łaskę w umiłowanym, w którym mamy odkupienie. Nic nie może zastąpić z tej osobistej strony. I osobiste znaczy jeden na jeden. Ty i tylko umiłowany. Niektóre kwestie w życiu, w fizycznym życiu i w duchowym życiu możemy zrobić tylko sami. Jak oddychanie. Muszę pić wodę sam. Tylko ja mogę wysłać SMS-a do żony z tym uśmieszkiem i z serduszkiem. Ale sami mógłbym wysłać taki uśmieszek z takim jakimś trójkącikiem, tak? To był taki trójkątny uśmieszek, tak? I wtedy jest jakaś wątpliwość. Czy chodziło mi o trójjedynego Boga? Nie jest to jakieś nowe światło, coś nowego. Cały proces przebudowywania się odbywa się w boskiej historii miłosnej. Wszyscy rozpoczynamy tak jak na początku pieśń nad pieśniami. Ale to dziwne, bo Pan nazywa tą poszukującą kolaczą. Nie utraćcie tego, proszę. To normalne, że miłość pogłębia się, rozwija się, dojrzewa i zostaje wydoskonalona. I drugi element jest takie poselstwo, gruba księga, szkolenie doskonalące. I poselstwo ma tytuł Naczynia otwarte na Pana. Bradley powiedział tam, wszystkie listy Pawła można streścić w dwóch słowach. Otwarte naczynie. I Bradley powiedział, mamy tendencję, aby coś robić, aby coś znać. Wiedzieć i robić i znać. Oby te rzeczy zamykają nas. Bóg po prostu chce otwartego naczynia. Bardzo nam to pomoże w osobistym życiu z Panem, jeśli na tyle możemy, powiecie któregoś dnia Panu: Panie, zwracam swoje serce do Ciebie. Otwieram swoje serce na Ciebie. Chcesz udzielić mi samego siebie? Chcesz działać we mnie? Otwieram się na Ciebie. Jestem otwarty. To takie proste. Panie chce dorwać was, gdy spędzacie z Nim czas na osobności. Chce wam udzielić samego siebie. Wbudować się w waszą istotę. Po prostu bądźcie otwarci. Nauczcie się, jak otwierać się. Jeśli jesteście taką wrażliwą osobą, która analizuje swoją modlitwę w trakcie, gdy się modli, zastanawiacie się, czy Panie, czy na pewno się otwiera na Ciebie? Macie takie modlitwy wspomagające. Panie, zwracam swoje serce do Ciebie. Możecie mieć takie czułą duszę i powiedzieć: Panie, zwracam swoją duszę do Ciebie. Ale czy ja naprawdę zwracam swoje serce do Ciebie? Tak więc są takie modlitwy wspomagające. Panie, spraw, abym otworzył się na Ciebie. Spraw moje serce, aby zwróciło się do Ciebie. Wówczas to coś wiąże z konstytucją. Musimy uświadomić sobie, że wersety te pokazują nasze naturalne życie, naturalną konstytucję. Bieg życia ludzkiego związany z życiem chrześcijańskim pokazuje, że każda istota powinna wzrastać według określonego prawa. Dzieci powinny wzrastać według prawa, a nie łaski. I muszą żyć zgodnie z kulturą, w której się urodziły, aby były ludźmi w tym społeczeństwie, wychowane w tym języku. Jeśli nie mają prawa i kultury, wtedy stają się dzikie, nieokiełznanymi istotami. Nie będą miały właściwego człowieczeństwa, nawet po ludzku. Dlatego Paweł mówi: najpierw to, co jest cielesne, a potem to, co duchowe. Każdy człowiek musi rozwijać się w ten sposób. Następnie w pewnym momencie wierzymy w Pana i On wchodzi w nas. Jeśli jest to dziecko, jego ludzki rozwój będzie przebiegać wraz z duchowym rozwojem. I to lekcja, którą nauczył się Hiob. Wszystko, czym jesteśmy w naturalnym życiu i konstytucji, musi przejść przez śmierć i zmartwychwstanie i przebudować się wszechzawierającym Chrystusem. A jest to przeciwne temu, że nowy człowiek, nowy człowiek nie odpowiada naturalnej istocie i Pan musi pójść w tym kierunku. Dlatego Pan chciał, żeby brat Lee powiedział, że jeśli ktoś wam tego... Brat Lee zwykł mówić: siostro, ja nie jestem Chińczykiem. Ani też Amerykaninem. On stał się Chrystusem, człowiekiem Chrystusowym. To prawdopodobnie najgłębsza działalność Boga w Jego głównym dziele w naszej istocie, jaką wykonuje w naszej istocie. Najpierw musi rozprawić, uporać się z naszym upadłym ciałem, następnie z naszym ego, naszym ja, następnie z naturalną konstytucją. Jest pewna zasada, którą Bóg zachowuje. Chodzi o to, żebyśmy przestali próbować wybiegać przed Pana. I zwykle jest tak, ja to rozumiem, w studium życia Księgi Wyjścia jest pewien komentarz. Może Księga Wyjścia, rozdział 23. Bóg powiedział: wytępię te plemiona przed wami, ale nie od razu, bo wtedy dzikie zwierzęta zapełniłyby tę ziemię. I to, co brat Lee mówi na ten temat, bardzo pomaga tutaj. My jesteśmy gorliwi. Jeśli tylko konferencja się skończy, już jesteśmy w blokach startowych, czekamy tylko na wystrzał. Dobrze, biegnijcie, jeśli chcecie. Ale chodzi o to, że Pan ze względu na nas nie rozprawia się z naszą naturalną istotą za jednym zamachem. Są takie decydujące, krytyczne momenty, ale ma to charakter stopniowy. Tak więc wszyscy jesteśmy w procesie. To, co naturalne, staje się zmartwychwstałe. Ale niektóre rzeczy wciąż pozostają naturalne. Dlatego musimy nieść siebie nawzajem. Musimy znosić swoje sytuacje, w jakiej się znajdujemy, uświadamiając sobie, że chcemy tego, co rzeczywiste. Musi to mieć charakter gruntowny i stopniowy. Tak to się odbywa. Tak więc myślę, że to wystarczy. Teraz, z pewnego powodu, pierwsza część tego konspektu, poselstwa do trzeciego, jest powieleniem, niemal całkowitym powieleniem fragmentu poselstwa drugiego. Tak za bardzo nie muszę odnosić się do tego. Od razu przejdziemy do punktu drugiego rzymskiego i przeznaczymy na niego 20 minut i zostanie wam jeszcze jakieś 25 minut na dzielenie. Musimy zobaczyć, że Kościół jest jednym nowym człowiekiem i że w tym nowym człowieku Chrystus jest wszystkim. Dla nas nie ma tam miejsca.
Now we're not going to adopt this practice. This is hypothetical. But this is really the situation. We can say to all the believers.
Możemy powiedzieć do wszystkich wierzących.
This is the Church of God.
Oto Kościół Boży.
We're all believers.
Wszyscy jesteśmy wierzącymi.
We welcome you.
Przyjmujemy was. Zapraszamy do Kościoła.
There is no place for you here.
Ale nie ma dla was tutaj miejsca.
We welcome you.
Przyjmujemy was.
Bye-bye.
Witamy was i mówimy jednocześnie żegnajcie. W pewnym sensie jest to paradoks. Widzimy wszystkich wierzących, ale musi zaświecić na nas światło, na
to,
że Chrystus jest wszystkim.
I remember from high school geometry days, more than a 20th of a millennium ago,
Pamiętam, że uczyłem się kiedyś w szkole,
co jest korelary. That follows as true from a proposition or a statement that's accepted as true. In other words, if this is true, then this related matter is also true.
Czy jakieś zajęcia z logiki, że jeśli coś jest prawdą, to wynikowo również i to jest prawdą. Tak więc tutaj mamy właśnie takie logiczne podejście. Jeśli Chrystus jest wszystkim, tak więc, gdzie jest miejsce dla nas? Może to brzmi, że jest to niemożliwe, że powiem, że ja jestem niczym. Ale jest to niezwykle uwalniające. Po prostu być niczym. Nic z niego nie mieć. I nie być w stanie nic zrobić, jak powiedział brat Darby. I pozwolić, aby Chrystus był wszechzawierącym Chrystusem, tak jak On jest wszechzawierącym Chrystusem. Tak więc tak zostaliście wykształceni. Macie jakąś cierpliwość. Jeśli macie cierpliwość, jesteście cierpliwi, więc nie potrzebujecie Chrystusa po to, żeby był waszą cierpliwością. Tak więc Chrystus nie jest dla was wszystkim. Oczywiście możemy odnieść to do innych dziedzin. Skoro więc Chrystus ma być waszą cierpliwością, coś musi stać się z tą cierpliwością, którą sami macie. I w końcu dojdziecie do momentu, że będziecie stosować waszą cierpliwość, wyrozumiałość. Co takiego? I Pan was przetrzyma? Hiob musiał być umniejszony, aby mógł być przebudowany Bogiem. Nie byłoby to wielką pomocą dla Hioba, gdyby Bóg powiedział mu: Hiobie, chcę cię przebudować Chrystusem, żebyś stał się częścią innego nowego człowieka. Chciałby powiedział: a co to takiego? Objawienie w jego czasach jeszcze nie osiągnęło takiego pułapu. Tak jak podążamy za Panem, powinno być mieć charakter pozytywny. Nie czytajcie książki złamanie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha i po to, żeby tam później zatrzymywać się za bardzo na tym, zastanawiać się, jestem złamany czy nie. Po prostu otwórzcie się na Pana, pozwólcie, aby On usługiwał wam sobą. Nawet dzisiaj. Może dzisiaj przeżyłem coś bolesnego. Powiedziałem: Panie, potrzebuję, abyś usłużył mi, żebyś zatroszczył się o mnie. Potrzebuję Ci, Panie. Nie mogę żyć bez Ciebie. A powinniśmy rozumieć, że to, co nie jest Chrystusem, musi zostać usunięte. Nie powinniśmy przejmować tego słowa na ślepo. Pan chce dotknąć wszystkiego. Musicie przyjąć zaopatrzenie i pielęgnowanie. Potrzebujecie pielęgnującego życia i życia, które was karmi. Zanim będziecie mogli to powiedzieć: Jeśli nie możecie tego powiedzieć, możecie się pomodlić: Panie, jeszcze nie jestem otwarty, ale tylko trochę otwarty. Po prostu bądźcie szczerzy. Ale chodzi o to, że dla nas nie ma miejsca. Nic w waszym naturalnym życiu nie pasuje. A Bóg nie ma względu na osobę. Odrzuca wszystkich. Nie ma miejsca dla Greków, dla Żydów, panów, niewolników, Holendrów, Szwedów, Rosjan, zero. Kto ona? Przez kogo Pan wypełni swój cel? Przez ludzi, którzy mają wizję zbiorowego wszechzawierającego Chrystusa, który chce zmienić wiek i zaprowadzić królestwo, i zaprowadzić tutaj i sprowadzić Pana z powrotem na ziemię. Oni sprowadzą Pana na ziemię. Musimy to zobaczyć. Nie możemy być nowym człowiekiem, tylko podejmując decyzję, że będziemy nowym człowiekiem. Jeden nowy człowiek to nie jakiś ruch czy organizacja, to człowiek. W jednym nowym człowieku nie ma ani chrzty naturalnej osoby. Nie ma możliwości, by była taka naturalna osoba, ani nie ma dla niej miejsca. Nieważne, kim jesteśmy, co się tyczy jednego nowego człowieka, jesteśmy nikim. Mimo że wielu różnych ludzi składa się na jednego nowego człowieka, wszyscy są częścią Chrystusa. Nie ma już naturalnych osób. W jednym nowym człowieku jest tylko jedna osoba. Wszechzawierający Chrystus.
Panie.
Może mój brat Kerry pamięta to ostrzeżenie, które słyszeliśmy od brata Lee w 1997. Poprosił, żeby niektórzy bracia przyszli do niego. Chciał pomodlić się z nami. I modliliśmy się. Każdy z nas modlił się. I gdy modliliśmy się, to kontynuowaliśmy modlitwę po sobie. I komentarz był taki na koniec, że była to modlitwa jednego nowego człowieka. Pan czeka na modlitwę nowego człowieka. Na przemawianie nowego człowieka. Na poruszanie się nowego człowieka. Jeden człowiek. W wielu ludziach. Niezliczonej liczby ludzi.
Resurrected and uplifted characteristics. So Peter expresses one aspect, Paul another,
Piotr
John another.
Wyraża jeden aspekt prawdy, Paweł inny aspekt, ale wciąż są częścią jednej osoby, jednego człowieka.
Whatever I thought my expectation was, the Lord is just focusing us on the personal, subjective.
Pan skupia nas na tej stronie związanej z doświadczeniem z osobistym spędzaniem czasu z Panem. Jeden nowy człowiek to po prostu Chrystus. Chrystus rozszerzający się i powiększony. C. Jeden nowy człowiek jest wyłącznie jeden. Jeden w Chrystusie i jeden z Nim. Jesteśmy jedno dzięki Chrystusowi i poprzez Niego. Nie wiem, jakie są teraz relacje między Francuzami, Niemcami, Japończykami i Chińczykami. Albo między Brytyjczykami i Francuzami. Nie wiem. A co by się wydarzyło, gdyby Holender, Francuz i Niemiec, Brytyjczyk, Fin, Rosjanin i wiele narodów z Afryki, Chińczycy, Mongolczycy, Japończycy, żebyśmy zebrali się i nikt z nas nie czuł się dziwnie, żebyśmy nie czuł się wobcowany. Finowie wśród nich nie czują się, że są Finami. Nie wiem, czy jest postęp w tej sprawie, że ilekroć podróżuję, nie mam takiego odczucia, że co? Byłem kiedyś na południu Filipin. Poszliśmy z braćmi i siostrami do restauracji. I oni wszyscy patrzyli na mnie, zastanawiałem się, na co oni patrzą. W ogóle nie zwracałem uwagi na to, że jestem rasy białej, a oni są innej. No tak, no, nasz paszport, każdy ma inny paszport, to prawda. A tak naprawdę, w głębi naszej istoty, jesteśmy ludźmi Chrystusowymi. Oto nowy człowiek. Tak więc nie próbujmy jakoś ułożyć relacje ze sobą, stosunków. Możemy być jedno, tylko i wyłącznie, tylko dzięki Chrystusowi i przez Chrystusa. Jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, nie mamy żadnego udziału, części w nowym człowieku. Tak więc musimy być w Chrystusie przez Ducha. W kwestii nowego człowieka jesteśmy przegrani. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, lecz nie żyjemy Nim, pojawia się problem związany z nowym człowiekiem. Bez przebywania w Chrystusie nie moglibyśmy zostać stworzeni w jednym nowym człowieku, gdyż sobie samych nie mamy boskiej esencji, która jest pierwiastkiem nowego człowieka. Zostaliśmy stworzeni w jednym nowym człowieku, jedynie w boskiej esencji i za jej pomocą. Możemy mieć tę esencję tylko w Chrystusie. Tak więc, gdy prowadzimy życie z Panem w tym boskiej historii miłosnej, otwieramy się na Niego, coraz bardziej uzyskujemy tę esencję. Ona coraz bardziej wbudowuje się w nas i przeobraża naszą naturalną istotę. To Chrystus jest esencją nowego człowieka. A zatem w sobie stworzył On z dwóch, Żydów i Pogan, jednego nowego człowieka. Chrystus jest wszystkim w jednym nowym człowieku, gdyż jest esencją, za pomocą której człowiek ten został stworzony. Jeden nowy człowiek zatem to Chrystus. Nie chodzi tylko o dużą grupę ludzi, którzy zbierają się w jednym miejscu. Któregoś razu pracowałem z bratem Lee I przeczytam mi fragment listu, który otrzymał od jednego brata z kościołów. I powiedział, że na tym spotkaniu mieliśmy Koreańczyków, Chińczyków, mieliśmy tych i tamtych. I był tam jeden nowy człowiek. Co prawda? Brat Lee zachichotał. Na tym takim dziecięcym zrozumieniem, że no, jeden nowy człowiek to po prostu zebranie wierzących różnych narodowości raz. Chrystus musi wtopić się w tych wszystkich ludzi do takiego stopnia, że wszystko, co są w swojej naturze, zostanie zastąpione przez Chrystusa. Jeden nowy człowiek powstaje, gdy przepajamy się, napełniamy i przesycamy Chrystusem. I gdy On zastępuje nas w wyniku organicznego procesu. Jeśli chcemy, żeby to się stało, módlmy się o to. Przejdźmy się z Panem na spacer. Powiedzmy, Panie, przesyć mnie. Przepój mnie. Uchrystusowi mnie. To wielka różnica, gdy czynnie współpracujemy z Panem w modlitwie. Jeśli tylko tak biernie oczekujemy, że to się wydarzy kiedyś, nie otrzymamy tego. Ale gdy doszło Dawida słowo Pana, Dawid nie powiedział tylko, no cóż, no skoro Bóg chce to uczynić, no nie, on usiadł przed Panem i modlił się tymi słowami i powiedział, Panie, uczyń tak, jak powiedziałeś. Myślę, że wiele razy w odzyskiwaniu przyjmujemy coś biernie. Ale 16 lat temu Pan pasł was. Usłyszałeś o organicznym zbawieniu. Zacząłeś modlić się. Panie, zbaw mnie dzisiaj. Uświęć mnie. Odnów mnie. Przeobraź mnie. Usłyszałeś poselstwo o zwycięzcach, których Pan wzmocni na etapie wzmocnienia. Panie, jako siedmiokrotny duch, ucz mnie zwycięzcą. Ta odpowiedź naprawdę pomaga. Naprawdę dopełnia okrąg Jego przemawiania. Nie robimy czegoś rutynowo, ale modlimy się, Panie, przesyć mnie. Dzisiejszy dzień uczyń dniem przepajania się Tobą. Jest hymn. Dzisiaj jest człowiek w chwale. Módlmy się, Panie, przesyć mnie sobą. Wbuduj się we mnie. Nie pozwól, aby ten dzień był zmarnowany. Nowy człowiek to Chrystus we wszystkich świętych, który przepaja nas i zastępuje sobą, aż usunięte zostaną wszystkie naturalne różnice i wszyscy nim się ukonstytuują. Wszechzawierający Chrystus musi wbudowywać się w nas organicznie, dopóki nie zastąpi sobą naszej naturalnej istoty. W jednym nowym człowieku Chrystus jest wszystkimi członkami i we wszystkich członkach. Chrystus, który mieszka w nas, jest budulcem jednego nowego człowieka. Ponieważ Chrystus jest wszystkimi członkami nowego człowieka, w człowieku tym nie ma miejsca na żadną rasę, narodowość, kulturę czy status społeczny.
There's no nobility in the one new man. No one gets knighted. There's no.
Nie ma szlachty w nowym człowieku.
Okay. There is no dame or lady so and so. No duke, no duchess.
Nie ma książąt, nie ma księżn. Pan sprowadza wszystkich do tego samego poziomu. Nie ma raz. To się wydarzy. I to się już dzieje. Bardzo ceniłem to świadectwo siostry o afrocentryzmie. To jest prawda. To pokazuje, że pierwiastek nowego człowieka działa w naszej istocie. Będzie to potężne. Będzie to świadectwo dla wroga. Wszystko, co uczyniłeś, żeby podzielić ludzkość, została unieważniona poprzez jednego nowego człowieka. Jeden nowy człowiek jest wypełnieniem Bożej woli, jest stanowi kres Twojego panoszenia się. Jeśli Chrystus, abyśmy doświadczali rzeczywistość tego, że Chrystus jest wszystkimi członkami nowego człowieka, musimy obrać Go za swoje życie i osobę oraz żyć Jego, nie siebie. Jeśli Chrystus będzie codziennym postępowaniem wszystkich członków jednego nowego człowieka, wówczas w rzeczywistości tylko On będzie w nowym człowieku. Gdy wszyscy święci będą żyć Chrystusem, będzie On wówczas prawdziwie i praktycznie wszystkimi członkami w nowym człowieku. Jeśli czytamy, widzimy to, może to się wydarzyć, jeśli zostaniemy przebudowani, jeśli będziemy coraz bardziej przesiąknięci Panem. Ale musi być pewna znaka wzrostu. Coraz bardziej przebudowujemy się, coraz bardziej powiększamy Chrystusa, coraz bardziej żyjemy Chrystusa. To pełne znaczenia, że Paweł powiedział zarówno to, że Chrystus jest wszystkim, jak i że jest we wszystkich. Nie powinniśmy sądzić, że skoro Chrystus jest wszystkimi członkami jednego nowego człowieka, jesteśmy niczym i nie jesteśmy potrzebni. To, że Chrystus jest we wszystkich członkach nowego człowieka, wskazuje, że członki dalej istnieją. Możecie pomyśleć, skoro jak Chrystus może być wszystkim i może być we wszystkich? Jeśli On jest wszystkim, to już nie ma innych. Tak właśnie rozumuje stary człowiek. Ale nowa rzeczywistość jest taka, że Chrystus jest wszystkim. On jest naszą esencją i naszym budulcem. Ale wciąż tu jesteśmy. Jako cenne, stworzone przez Boga, stworzone, odrodzone, przeobrażone istoty. Tak wciąż będzie można nas rozpoznać w nowym niebie i na nowej ziemi. Może brat jakiś będzie miał inne imię, ale będzie można go rozpoznać. Wszystkich będzie nas można rozpoznać. Pan nie stworzy jakiegoś takiego anonimowego, dużego organizmu, tak? Teraz przez minutę pomódlmy się z kimś. Zacznijmy prorokowanie od ograniczenia 30 sekund. Może więcej minut, kiedy potrzebne jest tłumaczenie na angielski. Takie ograniczenie jest dobre, abyśmy skupili się na tym, co chcemy naprawdę powiedzieć. Także pomódlmy się, a potem będziemy mieli 20 minut na prorokowanie.